Czy jesteśmy w stanie, czy ktokolwiek jest w stanie zdiagnozować, kto, czy był tutaj jakiś spiritus movens, ktoś, kto stał za zamieszkami? Czy to było jakieś zjawisko społeczne, które dołączyło się do protestów tych pokojowych, nad którymi tak naprawdę nikt nie panuje i które jest jakimś fenomenem trudnym do wyjaśnienia? Czy tutaj są jacyś analitycy, którzy wskazują, czy mają odpowiedź?
No, oczywiście prezydent Trump miał odpowiedź bardzo szybką i bardzo zaskakującą, ale to na razie może pominę. Tutaj w Chicago prowadzone jest śledztwo w sprawie tych zamieszek i w sprawie zamieszek bezpośrednio i wywoływania niepokoju zostało aresztowanych 6 osób. O jednej z nich mogę powiedzieć trochę więcej. Jest to mężczyzna, biały mężczyzna, który mieszka na przedmieściach Chicago. I kiedy rozpoczęło się mówienie o tym, że będzie demonstracja w Minneapolis, on w internecie skrzykiwał swoich, no trudno powiedzieć, że popleczników, skrzykiwał ludzi, którzy być może chcieliby jechać z nim na taką demonstrację do Minneapolis. Po czym rzeczywiście on pojechał do tego Minneapolis i w internecie zostawił po sobie ślad w postaci filmów, które nagrywał w trakcie demonstracji. Na tych filmach nawoływał do zrzucania bomb na wozy policyjne i na jednostki SWAT. Po tej demonstracji, to była dwugodzinna relacja filmowa na Facebooku, na portalu społecznościowym, po tym proteście wrócił do Chicago i brał udział w zamieszkach tutaj w Chicago. Aresztowano go w Chicago, będzie sądzony w Minneapolis, a w jego samochodzie znaleziono kilka bomb domowej roboty. Więc
czyli mogą, tak jak rozumiem, mogą się tutaj dołączać różne, myślę, niezrównoważone osoby, czy osoby, które są zafascynowane przemocą i które chcą zadymy, mówiąc kolokwialnie, dla samej zadymy.
Myślę, że takich osób było dosyć sporo. Myślę, że dosyć sporo było również osób, które powiedzmy trochę inaczej niż moglibyśmy myśleć, mają ustawione priorytety moralne i skorzystały z okazji do szabrowania sklepów. To było widoczne na filmach, które były zamieszczane w internecie również z następnego dnia.
Bo pani Katarzyno, wie pani, jak to wygląda? To z punktu widzenia polskiego to wygląda trochę, jak się ogląda te obrazki ze Stanów Zjednoczonych, że ale został zamordowany człowiek. Wokół tego wydarzenia narosły w całych Stanach protesty, ale tak naprawdę część amerykańskiej społeczności i to ta część afroamerykańska wykorzystuje te sytuacje do tego, żeby właśnie rabować, napadać, wprowadzać zamieszanie.
Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że to nie tylko społeczność afroamerykańska. Na filmach, które Państwo możecie zobaczyć w internecie, są również biali mieszkańcy tego miasta i są również Latynosi i są również Azjaci. Niestety jest tak, to byłoby zbyt proste. Niestety jest tak, że w zamieszkach biorą udział ludzie o różnych kolorach skóry. Podobnie jak w protestach biorą udział ludzie o różnych kolorach skóry. Więc chciałabym wrócić jeszcze do tego rozróżnienia, ponieważ mówiliśmy o tym, kto stoi za tymi zamieszkami. To po pierwsze rzeczywiście stoją za tymi zamieszkami ludzie, którzy mają taki, a nie inny poziom potrzeby wyszumienia się, choć ja wiem, że to trywialnie brzmi w kontekście tego, co się zdarzyło. Po drugie, myślę, że, i to jest przedmiotem śledztwa, myślę, że stoją za tym również organizacje skrajne i myślę, że swoje za uszami ma tutaj i lewica skrajna, i prawica skrajna. No i wreszcie myślę sobie, że było trochę takich ludzi, jak mówiłam już wcześniej, którzy korzystali z okazji i dowód na to jest taki, że powiem, jak się skończył ten dzień z tymi protestami głównymi, pokojowymi, pokojowym protestem, którego końcówka przerodziła się w szabrowanie i w zniszczenia. Mianowicie burmistrz Lori Lightfoot wprowadziła godzinę policyjną, która trwała od godziny 9 wieczorem do 6 rano i ta godzina policyjna obowiązywała wtedy, zaczęła obowiązywać, obowiązywała do odwołania, to odwołanie nastąpiło tydzień później. Natomiast ponieważ burmistrz zarządziła odcięcie downtown, tej części, gdzie miały miejsce te zamieszki, i odcięła rzeczywiście tę część miasta w taki sposób, że uniosła mosty na rzece, zamknęła ulicę, którą można dojechać do downtown nad jeziorem, oraz ukróciła kursowanie komunikacji miejskiej, zarówno pociągów, jak i autobusów. Więc downtown było odcięte i oto następnego dnia od rana na przedmieściach Chicago zdarzyło się tak, że w niektórych rejonach ludzie szabrowali sklepy. W niektórych rejonach policja była na tyle zapobiegliwa, że po prostu zabroniła dostępu do centrów handlowych. One oczywiście są zamknięte z powodu pandemii, ale te sklepy, które działają w tej chwili, czyli sklepy takie podstawowe, supermarkety, sieci supermarketów i apteki, i sklepy spożywcze są zamykane wcześniej właśnie ze względu na to, że jest zagrożenie zamieszkami. Więc ja myślę, że tutaj co najmniej trzy czynniki. Była na pewno inspiracja organizacji. Na razie nie wiemy, jakie śledztwo się toczy. Na pewno były to również grupy ludzi, którzy korzystali z okazji, mówiąc brzydko, i na pewno byli to ludzie, którzy podburzali również o tych zamieszek ze względu na to, jaki styl życia preferują.
Zaraz przejdziemy do jeszcze dwóch czynników, które mogły tutaj wpływać na dynamikę wydarzeń. Tym pierwszym czynnikiem jest prezydent Trump, który zdaje się, że często dolewał tutaj benzyny do tego pożaru. Ale z drugiej strony dziwne też ruchy władz, chociażby w Minneapolis, które chcą tam rozwiązać policję. Do tego zaraz przejdziemy, ale zanim to ważne pytanie właśnie związane z policją. Jak to jest? Czy policja w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywiście tak brutalna, jak się o niej mówi?
To znów jest zderzenie doświadczenia własnego. W moim przypadku na tyle niewielkiego czy krótkiego, nawet nigdy nie byłam zatrzymana do kontroli na ulicy czy na autostradzie, więc trudno jest mi powiedzieć. Konfrontacja z tym, co tutaj się mówi, co się o policji pisze, i konfrontacja również ze zdarzeniami, które widzimy na rozmaitych, licznych filmach w internecie. No więc moim zdaniem, gdybym miała powiedzieć osobiście, nie, ja nie mam złych doświadczeń z policją, tylko że co z tego, jeżeli czytam i jeżeli widzę, to akurat widać, że policja jest tutaj uzbrojona po uszy i rzeczywiście część nawet sprzętu, który nie został wykorzystany przez wojsko i przez służby, ze względu na nacisk rządu federalnego jest przekazywane właśnie policji. Więc tak, policja jest bardzo dobrze uzbrojona, bardzo dobrze zabezpieczona, usprzętowiona. Trzeba powiedzieć też, że Amerykanie mają łatwy dostęp do broni i wielu Amerykanów broń w domu po prostu ma i tej broni używa, więc no być może...
Bo wie pani, ja tutaj też jestem trochę w kropce, no bo trzeba powiedzieć, to oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, co się stało, że Floyd został właściwie aresztowany, bo był przyłapany na przestępstwie, drobnym przestępstwie, ale jednak. W Stanach Zjednoczonych duża część społeczeństwa ma dostęp do broni, to co pani powiedziała, te strzelaniny są na porządku dziennym. Trochę nie muszę się dziwić temu, że policja jest nerwowa, bo policjant boi się, że w każdej chwili na służbie może stracić życie. To jest jedna myśl, którą mam w głowie, ale po drugiej stronie mojej głowy, powiedzmy tak, jest który widziałem niedawno. Jest to świetna reporterka kanadyjska, która relacjonowała protest w Waszyngtonie. To był ten dzień, w którym Trump wyszedł z Białego Domu i poszedł pod kościół, pamiętam teraz jego wezwania, i stanął z Biblią uniesioną w górę. Tak. Właściwie nie do końca było wiadomo, co ten gest miał wyrażać, bo on nie był w żaden sposób opatrzony komentarzem, ale tam była taka przedziwna scena. Tam był na ulicy, dosyć szerokiej alei, jak to w Stanach, byli protestujący, którzy zachowywali się zupełnie spokojnie, oni wręcz klęczeli tam przed policją. A jeden z radiowozów, wszedł policjant i strzelał do tych ludzi z karabinu na kule gumowe. I sobie myślę, o co chodzi tak naprawdę? Bo ci ludzie byli zupełnie nieagresywni. Potem się okazało, że oni chcieli zepchnąć tych ludzi, żeby tam Trump mógł przejść do tego kościoła, no ale ten cel absolutnie nie uświęcał środków.
To jest jedna z takich sytuacji, które po pierwsze dolały oliwy do ognia, a po drugie przejdą razem z prezydenturą pana prezydenta Donalda Trumpa do historii niechlubnej. Protest, który odbywał się w Waszyngtonie, był protestem pokojowym. Prezydent Trump do utorowania sobie drogi nakazał użyć takich środków właśnie jak kule gumowe, jak gaz łzawiący i rzeczywiście takie zdjęcia z dronów telewizyjnych, z kamer telewizyjnych pokazywały, jak te wielkie samochody spychały protestujących, ponieważ pan prezydent Trump chciał przejść pod kościół. No cóż, na sesję zdjęciową, bo jedynym celem jego wizyty w tym kościele, czy przy tym kościele, bo on do kościoła nie wszedł, to była sesja zdjęciowa. Państwo możecie sami ocenić, jak te sytuacje. Natomiast wielu publicystów, dziennikarzy podkreśla, że było to naprawdę wydarzenie skandaliczne i właściwie w sytuacjach, w których znaleźli się włodarze miast i w których znalazła się policja amerykańska, w przypadku naprawdę wielu miejsc, gdzie ludzie protestowali, ale też gdzie były zamieszki, nie użyto takich środków do pacyfikacji tłumu, jak użył prezydent, czy nakazał użyć prezydent Trump właśnie tam w Waszyngtonie, wyłącznie po to, żeby sfotografować się z Biblią, co więcej, trzymaną do góry nogami.
Ale jak to jest? Czy Trump, no bo cokolwiek by o Trumpie powiedzieć, no wiadomo, że ta sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest pewnie jeszcze bardziej spolaryzowana niż w Polsce, co dosyć trudno sobie wyobrazić, ale chyba tak jednak jest.
Jest bardzo dużo podobieństw również.
Cokolwiek by o Trumpie nie powiedzieć, to ktoś mógłby, wielu twierdzi, że powiedzmy nie jest to człowiek mądry, powiedzmy tak, ale nie jest to człowiek, który nie byłby inteligentny, powiedzmy w tym sensie, że chyba rozumie konsekwencje swoich działań, albo przynajmniej potrafi przedsięwziąć strategię. No,
on to... Nie jestem tego pewna.
Ale właśnie, bo właściwie co Trump chciałby w ten sposób osiągnąć? Czy on chce pokazać, że jest silny?
Tak, myślę, że to miała być pewna demonstracja siły, natomiast życie bywa przewrotne i tak naprawdę był to jeden z elementów, który zdecydował o tym, w moim przekonaniu, że poparcie dla prezydenta Trumpa w społeczeństwie słabnie. Na pewno miał być to element kampanii wyborczej, bo proszę pamiętać, że w listopadzie czekają nas wybory prezydenckie. Tak, więc ciężko uciec w ogóle od tego kontekstu. Natomiast wydarzenie to miało, myślę, że częściowo było przyczyną wycofania poparcia dla prezydenta Trumpa przez dosyć prominentnych polityków republikańskich, którzy powiedzieli wprost, że na prezydenta Trumpa nie będą głosować, że on dzieli społeczeństwo, że teraz tak naprawdę ten kraj potrzebuje mądrego, silnego przywództwa, ale nie opartego na sile i przemocy. I więc między innymi zdanie w takim duchu wygłosił Colin Powell, więc to jest osoba, która jest, no, która była na świeczniku politycznym i uprawiała ten zawód przez wiele, wiele lat, także nie pozostało to bez konsekwencji złych dla Donalda Trumpa. Proszę pamiętać jeszcze, że to wydarzenie z Waszyngtonu, chociaż bardzo symboliczne również i szokujące, nie jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w kraju, bo pacyfikowanie takie bezsensowne pokojowo protestujących ludzi zdarzyło się też w innych miejscach. No teraz chyba takie ostatnie dwa filmy, które oglądałam i starałam się zrozumieć, bo one często są trudne do zrozumienia, to jest również z Waszyngtonu jednostka policyjna, która idzie w stronę pokojowo protestującego tłumu i naprzeciw tym policjantom wychodzi starszy człowiek i on jest, właściwie nie ma tam żadnej konfrontacji słownej, on po prostu przez jednego z policjantów, mówi się, że dwóch brało w tym udział, ale jest wyraźnie popchnięty przez jednego z policjantów i pada jak kłoda na swoje plecy i na głowę, przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. To jest jedno wydarzenie. Drugie wydarzenie, które dzisiaj oglądałam, tutaj zdania mogą być podzielone. Widzimy, jak policjanci na ulicy biją rowerzystę, który jechał przed ich samochodem i chyba utrudniał im w ten sposób no, intensywniejszą czy szybszą jazdę. Natomiast niczym nieuzasadnione jest bicie człowieka po głowie po to, żeby go zatrzymać, zwłaszcza, że policjantów jest czterech czy pięciu, a ten człowiek jest tylko jeden. I wie pan, filmy, na którym właśnie w przypadku tego filmu jest tak, że osoba filmująca krzyczy, nie stawiaj oporu, nie opieraj się, po to, żeby oni przestali go bić, żeby policjanci przestali tego człowieka bić. A on krzyczy, nie stawiam oporu, a nadal go biją. Więc wie pan, to jest naprawdę bardzo trudny i wielopiętrowy problem. Myślę, że musimy się mu przyglądać, że jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na pewno jest tak, że to, co pan powiedział wcześniej, policja w Minneapolis rzeczywiście próbuje zreformować policję w taki sposób, że rozwiązuje to...
Właśnie do tego chcę przejść, bo mamy z jednej strony absolutnie, według mnie, na ile mogę to ocenić z perspektywy polskiej, nadreaktywność i czasami po prostu nieuprawnione działania służb policyjnych, ale z drugiej strony no, dziwi mnie sytuacja, w której w czasie takiego kryzysu bezpieczeństwa zgłasza się pomysły znacznego zmniejszenia budżetu policji, to chyba dotyczy Los Angeles, czy w ogóle rozwiązania policji, zastąpienia go jakąś inną służbą, tak jak ma to być w Minneapolis. I teraz jest pytanie, czy demokraci nie rozgrywają tak naprawdę tej sytuacji na swoją korzyść, w myśl takiej zasady, im gorzej, tym lepiej.
Ha, wie pan, gdybym miała pomyśleć jak po prostu zwykły człowiek o dobrej naturze, to wtedy nie przyszłoby mi do głowy takie rozwiązanie, ale jeżeli miałabym pomyśleć tak jak polityk, no to potwierdzam, oczywiście konia z rzędem temu, kto byłby politykiem i nie rozgrywał tej sytuacji właśnie w taki sposób, żeby była na jego korzyść. Być może niektóre z tych reform są za daleko idące. Proszę pamiętać, że Stany są tak rozmaite, tak różne od siebie, że czasem największe znaczenie będzie miało to, co się dzieje z policją lokalnie. W Minneapolis jest rzeczywiście specyficzna sytuacja. Oglądałam dzisiaj konferencję prasową komendanta tej policji, szefa tej policji, który wydaje się iść właśnie w tym duchu, że rozwiąże się w ten sposób sytuację, że będzie to policja bardziej oparta na takim społecznym zaufaniu, ale do tego trzeba rozwiązać tą jednostkę czy komendę policji, która tam jest, po pierwsze. Po drugie, no, szef tamtej policji stwierdził, że zrywa rozmowy ze związkiem zawodowym policjantów, co jest kolejną kwestią, która mogłaby jakoś rzucić obraz na to, jak działa policja w Stanach Zjednoczonych, bo te związki zawodowe policjantów są tutaj bardzo mocne.
Związki
no,
zawodowe,
reszta...
że to wszędzie są bardzo mocne. To
jest... Oczywiście, oczywiście. Natomiast tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że szef związków zawodowych Minneapolis, to są na razie bardzo wstępne informacje, został oskarżony o właśnie rasizm w związku z jakimś wydarzeniem z 2008 roku. Na razie nie wiadomo na ten temat bardzo, bardzo dużo, ale trzeba powiedzieć, że z jednej strony ta konferencja prasowa tego pana Minneapolis, szefa policji Arradondo, było, to przemówienie jego na konferencji prasowej było bardzo mocne, takie stanowcze, ale z drugiej strony, kiedy dziennikarze próbowali wejść w szczegóły właśnie rozmów ze związkami zawodowymi policjantów, wypowiedzi były bardzo ostrożne. Także ja powiedziałabym tak, na pewno piłka jest w grze, na pewno jest tak, że jedna i druga strona, czyli republikanie i demokraci, będą próbowali trochę ugrać politycznie na tej sytuacji. No dzisiaj wiemy na pewno, że taka reforma jest potrzebna i wiemy na pewno, że mam nadzieję, że nie w trybie rewolucyjnym, bo rewolucja pociąga za sobą bardzo wiele ofiar, ale jednak coś się zmieni i będziemy mogli mówić o przynajmniej o tym, że większość społeczeństwa czy całe społeczeństwa może z równym spokojem poprosić o pomoc policję i będzie tak samo potraktowana. I o to też prosił wczoraj na Kapitolu brat George'a Floyda, który był, no przemawiał tam, był na takim przesłuchaniu dotyczącym właśnie reformy policji i odpowiedzialności policji za różne działania i on mówił, że chce jego społeczność i on sam takiej zmiany, żeby właśnie policja była rozliczana ze swoich przewin, ponieważ społeczności kolorowe są zmęczone. Są po prostu zmęczone.
Pani wspomniała o tych związkach zawodowych. Rzeczywiście wielu komentatorów wskazuje na to, że policjanci, którzy dopuszczają się nadużyć władzy względem obywateli, oni często są wybrani właśnie przez związki i uchodzi im to na sucho, że bardzo trudno jest wygrać sprawę przed sądem.
Przepraszam, wejdę w słowo. Pewną być może wskazówką, czy tak może być, czy nie, jest życiorys zawodowy tego policjanta, który no, dopuścił się zbrodni, w jakim stopniu była to zbrodnia i jak dokładnie powinno się ją nazwać, to określi sąd, ale ten człowiek, który klęczał na szyi George'a Floyda, miał w swojej kartotece 17 zgłoszeń, 17 przewin. My oczywiście jako opinia publiczna nie wiemy, jakiego charakteru były to przewiny, ale pytanie jest takie, czy jeżeli ktoś w ciągu 17 lat pracy ma 17 zgłoszeń na zachowania agresywne, czy nadal rzeczywiście nadaje się do policji. Tutaj komentatorzy też podkreślają taką pewną prawidłowość, że w policji służy bardzo wielu weteranów wojennych, którzy być może mają również poczucie pewnego zagrożenia, być może w jakiś sposób wpływa to również na poziom ich agresji w interwencjach, które przeprowadzają w ramach pracy. Jak mówię, jest to bardzo, bardzo skomplikowana i złożona materia.
Pani Katarzyno, może kończąc, powiem, jeszcze no, z 15-20 lat temu pomyślałbym sobie, ależ ma Pani wspaniałe życie. Mieszka Pani w Chicago, w wiecznym mieście nad jeziorem Michigan. Pozazdrościć. A jak się Pani żyje w Stanach? Jak długo Pani jest w Stanach?
Ja jestem w Stanach zaledwie od roku.
Bo jak pani opowiada o tych wszystkich zamieszkach i niepokojach, napięciach, to człowiek zaczyna doceniać mieszkania w Polsce.
Wie pan, nie chciałabym, żeby to, co powiem, zabrzmiało trywialnie, ponieważ wszystkie te wydarzenia, które są związane ze śmiercią George'a Floyda, obserwuję z bliska, no bo bezpośrednio je staramy się relacjonować dla społeczności polskiej. Natomiast również na przykładzie mojego życia tutaj i wcześniejszych wizyt tutaj, bo przyjeżdżałam tutaj dosyć często, mogę powiedzieć, że to jest naprawdę wielki kraj, wielkie miasto i wielkie przedmieścia. Proszę mi wierzyć, że żyjąc tutaj na przedmieściach można jako taki zwykły mieszkaniec nie dotknąć, nie doświadczyć tego problemu. To nie, jakby nie, nie chcę powiedzieć, że ten problem ludzi nie dotyczy, bo on dotyczy wszystkich, bo w końcu ta cała dyskusja, która toczy się tutaj, dotyczy kształtu docelowego czy jakiegoś przejściowego społeczeństwa, bezpieczeństwa, równości i pewnych wartości, którymi się dana społeczność kieruje. Natomiast muszę powiedzieć, że mam takie głębokie przeświadczenie o tym, że te problemy, które tutaj są, bo jest ogromne bezrobocie, bo jest no, pewien strach związany właśnie z zamieszkami, związany z niepokojami, związany z przyszłym kształtem policji również, wpływają na nasze życie, natomiast żyje się tutaj dobrze. Refleksji na ten temat mam mnóstwo i właściwie można by opowiadać bez końca. No natomiast tak,
Bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby znaleźć w tym obrazie jakąś równowagę, bo no, jak oglądamy te obrazki ze Stanów, to człowiek może sobie pomyśleć, Boże, wojna, strach wyjść na ulicę, a przecież życie normalnie się toczy.
Oczywiście, życie się toczy. A ja chciałabym się może posłużyć obrazem, bo również fotografuję i obrazy, które przesuwają się przed moimi oczami w pracy, są obrazami zupełnie innymi niż te, które przesuwają się przed moimi oczami w życiu prywatnym. I do takiego dystansu również namawiałabym wszystkich słuchaczy, bo wiecie Państwo, może posłużę się jeszcze jednym przykładem. Na początku pandemii w marcu Polska Agencja Prasowa opublikowała w jednej z informacji takie zdanie o tym, że w amerykańskich sklepach brakuje chleba. Ja dostałam w ciągu tygodnia przynajmniej 10 informacji, wiadomości, pytań z Polski od moich znajomych, przyjaciół, rodziny, czy my faktycznie nie mamy chleba. I wiecie Państwo, każdą rzecz można przekazać na wiele sposobów. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest ogromny problem i nie chciałabym ująć nic z tego, co faktycznie jest tutaj problemem i jest no, na pierwszych stronach gazet. Natomiast pamiętajmy, że niektóre przekazy medialne będą wynaturzone i będą nieprawdziwe. Jeżeli chleba brakło w jakimś amerykańskim sklepie, to proszę mi wierzyć, że tutaj żywności nie brakuje. I proszę mi wierzyć, że jeżeli brakowało, to przez krótką chwilę i natychmiast te braki były uzupełniane. Więc to jest naprawdę bardzo trudna i wielowątkowa rozmowa. Nawet nie wiem, jak klamrą to zakończyć, prawdę mówiąc.
To jest duża nauka dla wszystkich nas, dla słuchaczy, ale też dla nas, dziennikarzy, żeby nie postrzegać świata tylko przez monitor komputera i przez ekran telewizora. Szerszy, większy. Ja tylko powiem, pani wspomniała o tym chlebie. Ja mam sporo kontaktów we Włoszech I jak zaczęła się epidemia, na dobre rozkręciło się w Lombardii, to ja, mimo że w mediach pracuję i teoretycznie zdaję sobie sprawę z tego, że ten lufcik medialny, on bardzo nam zawęża horyzont, to sam pisałem do Włochów, czegoś im nie podesłać, oni się trochę ze mnie śmiali. Sytuacja była chwilami rzeczywiście podbramkowa, także...
Ale może jeszcze jedną rzecz powiem, dopowiem do tego, o czym pan mówił. Życzyłabym sobie i wszystkim, bo wtedy chyba łatwiejsze byłoby funkcjonowanie w społeczeństwach, w społecznościach, w małych społecznościach, w których żyjemy, żebyśmy popatrzyli również czasem innymi oczami na to, co się dzieje. Bo oczywiście wszyscy mamy filtry z własnych doświadczeń, z takich doświadczeń, które mamy również społecznie, politycznie, no, jako Polacy, a czasem trzeba się zapytać, czy tam faktycznie nie jest jednak inaczej niż ja to widzę, bo perspektywa patrzenia, jak wiemy, potrafi zmienić wszystko. Także namawiam i do krytycznego spojrzenia, i do spojrzenia takiego empatycznego, którego wymaga ta sytuacja śmierci tego człowieka, bo no nic tutaj nie jest czarno-białe, to jest bardzo wielowątkowe, wieloaspektowe. Przyglądajmy się sytuacji, natomiast nie przykładajmy do tego wszystkiego jednego obrazu i jednej kliszy, bo to może zafałszować prawdziwy obraz.
I na sam koniec, pani Katarzyno, żebyśmy zamknęli naszą rozmowę jakimś obrazem pełnym kolorów, obrazem optymistycznym, który no, przyjemnie zamknie tę naszą transoceaniczną rozmowę. Jakie jest pani ulubione miejsce w Chicago? Niech nas pani tam przeniesie na chwilę.
Jezioro. Jezioro. Mam dwa chyba ulubione miejsca, które powtarzały się w czasie każdej podróży i starałam się tam być. Po pierwsze spojrzenie na miasto z góry. To jest pierwszy chyba obraz, który uwielbiam. I jest taka możliwość, ponieważ w Chicago stoi jeden z najwyższych budynków na świecie. Teraz nazywa się Willis Tower. Wcześniej nazywał się ten budynek Sears. I tam jest możliwość obejrzenia panoramy właściwie naokoło, więc z jednej strony widać przedmieścia, które sięgają po horyzont, to są równe ulice, ponieważ większość ulic w Chicago przecina się pod kątem prostym, więc to jest bardzo specyficzny widok, to wygląda jak tapeta i mam takie zdjęcia w swojej kolekcji, jeden z moich ukochanych. A druga rzecz, to drugie miejsce, to jest właśnie jezioro, które z góry ma przepiękny kolor, jest to jezioro, które jest ogromne, ma piękne nadbrzeże. To jezioro daje też taki oddech miastu, bo trzeba powiedzieć, że Chicago jest miastem dosyć trudnym klimatycznie. Tutaj jest bardzo wysoka wilgotność i bardzo wysokie temperatury. Zresztą jak się popatrzy na szerokości geograficzne, na których się znajdujemy, to nie jest to takie dziwne. Natomiast to jezioro i fale i spacery nad nim to jest coś, co daje tutaj pewien oddech, pokazuje potęgę przyrody również, jest malownicze zarówno zimą, a jest to pierwsza zima, którą teraz doświadczyłam tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc to jest naprawdę niebywale piękne miejsce. I oprócz tego, że Państwo właśnie sięgają po informacje ze świata w takiej formie newsowej, że coś się tutaj wydarzyło złego, czy smutnego, czy przykrego, czy że część mieszkańców doświadcza tutaj trudności, to proszę również przeszukać internet pod kątem zdjęć z tego miasta, bo jest to naprawdę miasto piękne, imponujące, metropolia. Wielki gar, w którym tłoczą się również kultury i w którym wielką, wspaniałą historię mają również Polacy. Może kiedyś o tym porozmawiamy.
Koniecznie.
Proszę przeszukać pana Google'a, proszę przeszukać i zapytać o Chicago i o zdjęcia stąd, bo to jest naprawdę wspaniałe miasto.
Do Chicago zapraszała nas pani Katarzyna Korza, która jest dziennikarką Dziennika Związkowego, najstarszej polskojęzycznej gazety nieustannie ukazującej się, najstarszej na świecie polskojęzycznej gazety, która nieustannie się ukazuje. Zapraszała nas, a my oczywiście lecimy. Wiz już nie ma. 13 czerwca mają zostać otwarte granice Unii Europejskiej, zaraz potem chyba na cały świat. Także niech się nas pani spodziewa, tu u mnie, z Lublina.
Zapraszam. Zapraszam serdecznie.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Trzymam panią za słowo, że jeszcze kiedyś będzie nam dane porozmawiać o polskiej społeczności, bo to jest niezwykle ciekawe.
To prawda.
Milion osób, które tworzy tam społeczność, to mikroświat, któremu musimy się przyjrzeć. Bardzo jeszcze raz dziękuję i się
zapraszam
kłaniam.
Serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pięknie.